podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry. Ja się nazywam Adam, jest ze mną Adam.
Cześć, witajcie.
Więc dzisiaj zrobimy dwóch Adamów podcast.
Tak jest.
I będziemy rozmawiać o ograniczach o Pandory, tak?
Tak.
Czyli o grze Avatar Frontiers of Pandora, wydanej przez Ubisoft, w którą to grę miałeś okazję trochę pograć.
Zgadza się.
Więc, która to gra zresztą dosyć szybko, z racji tego, że jest to gra Ubisoftu, z perspektywy pierwszej osoby, w której dużo strzelamy, została okrzyknięta takim Far Cry'em na Pandorze, albo Far Cry'em z niebieskimi ludzikami, z Far Cry'em ze Smurfami,
tak,
jak zwał, tak
jest.
Zwał. I teraz właśnie pytanie, jakbyśmy szybko sobie odpowiedzieli na to pytanie, jakbyś powiedział, jakie są twoje wrażenia, czy to jest w ogóle Far Cry, czy to nie jest Far Cry?
Myślę, że mimo wszystko to jest do pewnego stopnia Far Cry, natomiast taki dość nietypowy Far Cry. Myślę, że dużo osób, biorąc pod uwagę to, o czym wspomniałeś, że strzelamy trochę ze spluw, ale trochę dużo też z łuków, korzystamy z jakichś takich, powiedzmy, broni dystansowych, broni innych niż broń palna. Dużo osób, myślę, że skojarzy to z taką, nie wiem, czy pamiętasz taki ciekawy spin-off jak Far Cry Primal.
No tak, tak, tak. Trochę Far Cry, czy mocno jednak Far Cry, ale inny,
tak,
nie?
Tak, i myślę, że tutaj przy okazji Frontiers of Pandora to jest dość akuratne porównanie. Ma, myślę, że mimo wszystko jest to Far Cry. Jeżeli komuś podobały się Far Cry'e, to prawdopodobnie w Frontiers of Pandora też może odnaleźć coś dla siebie.
No dobra, ale w takim razie są sobie filmy. Filmy Avatar był najpierw pierwszy, wiele, wiele lat temu. W zeszłym roku, zdaje się, wyszedł Avatar 2,
tak,
Istota Wody.
Albo na przełomie roku.
Jakoś tak, to było
jakoś tak.
Ale jak w takim razie do tych filmów ma się w ogóle gra?
Generalnie tak. Na samym początku, gdzie poznajemy historię, mamy tą ekspozycję fabularną, dowiadujemy się, że nasi bohaterowie są tubelcami na Pandorze, tak, na księżycu Pandory, są Navi, którzy są wychowani przez ludzi, są wychowywani w ramach programu, który miał uczynić z nich właśnie coś w rodzaju ambasadorów, którzy połączą, powiedzmy, te dwa ludy. Natomiast, nie spoilerując za dużo, bo to jest, powiedzmy, sam początek gry, mamy timeskip, cały plan trafia w łeb.
Oczywiście.
Tak. I tutaj od razu nawiązując do jakby kontekstu filmów, dowiadujemy się, że cały plan prawdopodobnie poszedł w łeb przez to, że Jake Sully, tak? Dobrze pamiętam imię bohatera filmów?
Tak, tak, tak.
Tak, tak. Jake Sully wszczął rebelię, po której mamy kolejny timeskip i budzimy się z tego, co pamiętam, 16 lat po chyba wydarzeniach z filmu. Na Pandorze trwa, która dalej jest okupowana przez siły ludzkie, trwa rebelia, ruch oporu złożony i z ludzi, i z lokalnych Navi, właśnie prowadzi działania, w których my również będziemy brać udział.
A powiedz w takim razie, jak dużo grałeś w ogóle na razie w Avatara, bo jeszcze go nie skończyłeś, prawda?
Tak, jeszcze go nie skończyłem. W tym momencie pasek progresji zatrzymał się w około 70%.
Okay.
Z grą spędziłem jakieś paręnaście godzin, myślę, że około 15-16. Natomiast skupiałem się przede wszystkim na wątku głównym, więc myślę, że jeżeli ktoś grając będzie faktycznie angażował się w zadania poboczne, to myślę, że spokojnie może ten czas wydłużyć, także...
Czyli tak wątek fabularny, jeżeli się na nim skupić, to byłoby tak około 20 kilku godzin pewnie, tak?
Jeżeli w tym momencie faktycznie nie pojawi się może jakieś dziwne wydłużenie, jakiś dziwny roadblock, to myślę, że tak. Myślę, że około 20 godzin zajmie główny wątek.
Tak, z tego co pamiętam, recenzję, którą możecie przeczytać na Gry Online, którą napisał Dariusz Matysiak, on tam pisze, że około 25 godzin chyba zajęło mu przejście jakby Avatara, ale właśnie, no bo te otwarte gry z otwartym światem, które robi Ubisoft, kojarzą się z takimi zazwyczaj wielkimi piaskownicami, które są wypełnione contentem, mówiąc brzydko, czyli różnymi zadaniami pobocznymi, dodatkowymi, jakimiś atrakcjami. Jak to wygląda w kontekście Avatara? Czy wyobrażasz sobie, że to jest taka wielka gra, w której rzeczywiście można spędzić setki godzin, czyszcząc całą mapę?
Czy setki godzin? Nie wiem. Myślę, że dziesiątki spokojnie. Tak jak wspominaliśmy zresztą na początku, tutaj dużo zadań jest takich właśnie typowo Far Cry'owych. Mamy posterunki do odbicia, mamy, jako że gramy tak tubylcem, tubylcem dla Pandory. Mamy dużo właśnie jakichś takich wyzwań związanych z polowaniem, ze zbieraniem jakichś specyficznych materiałów, tego typu elementami. Więc jeżeli ktoś faktycznie chciałby zaangażować się w te zadania, to myślę, że spokojnie będzie miał co robić. Tych posterunków też jest sporo. Posterunki mają swoje poziomy. Niektóre są prostsze, inne trudniejsze, niektóre łatwiej, inne trudniej zinfiltrować. Dlatego mamy też jakby różne podejścia. Możemy z pieścią bojową na ustach po prostu rzucić się do otwartych dram i spróbować zobaczyć, co wyjdzie. Możemy też się skradać, więc jest dużo różnych podejść do zagadnień. Mamy też dużo znajdziek związanych czy to powiedzmy z zbytnością ludzi na Pandorze, czy z powiedzmy ekspozycją związaną z przeszłością naszego bohatera i jego klanu, więc jest co robić poza głównym wątkiem.
Okej, bo Far Cry też się kojarzy z takimi charakterystycznymi elementami, z wieżami, które trzeba odblokować, żeby zobaczyć część mapy i tak dalej. Czy takie rzeczy też są posterunki? No to posterunki mówisz, że są, ale tak. Na przykład wieży chyba nie ma.
I to jest ciekawa sprawa, bo faktycznie wież takich typowo rozumianych właśnie jak Far Cry, czy może jak w Assassin's Creed nie ma. One się nie pojawiają i to jest dosyć ciekawe, bo bardzo często kojarzy nam się jakby taka typowa otwarta gra Ubisoftu z tym, że mamy wieżę, wchodzimy na wieżę, odkrywamy pewną część mapy, która jakby zaznacza nam jakieś powiedzmy ciekawe elementy i punkty zainteresowania w okolicy. Tu natomiast czegoś takiego nie ma. Mamy posterunki, natomiast niszczenie posterunków związane jest raczej bezpośrednio z częścią zadań pobocznych plus z takim powiedzmy szerszym zadaniem trwającym całą grę związanym z oczyszczaniem powietrza na Pandorze. I myślę, że to może do pewnego stopnia jakby zastępować właśnie tą mechanikę wież. Natomiast jeżeli chodzi o odkrywanie mapy, no cóż, tu w tym momencie z tego, co zrozumiałem i z tego, co zagrałem i kontaktowałem się już z kolegami z redakcji, jesteśmy skazani na albo własne nogi, albo grzbiet ekrana, albo powiedzmy innego wierzchowca.
Okej. Wspominałeś o tych posterunkach. Wspominałeś o tym, że można zaatakować je jakby szturmując, że można się bardziej skradać. Jak w ogóle wygląda walka? To znaczy, jak to widzieliśmy na trailerach, tak? Łuki, karabiny, ale jak to jest tak naprawdę? Znaczy, jak to czujesz? Jaki jest feeling tej walki? Czy ona jest satysfakcjonująca?
Powiem tak, walka jest mocno faktycznie taka Far Cry'owa i grając skupiałem się raczej na buildzie i w ogóle rozgrywce opartej na skradaniu się, na eliminowaniu pojedynczych wrogów. I powiem szczerze, że miałem właśnie skojarzenia podobne, bo zresztą w Far Cry grałem też w podobny sposób. Starałem się raczej eliminować wrogów po cichu, pozostawać w cieniu. I mimo wszystko mam tutaj dość jakby podobne mechaniki. Arsenał na pewno się różni. Różni się arsenał, różnią się typy przeciwników. Tam, gdzie powiedzmy w Far Cry najczęściej spotykaliśmy się z po prostu zwykłymi piechurami z bronią. Tutaj mamy i powiedzmy takich pospolitych ludzi, pospolitych żołnierzy tej głównej złej korporacji, ale mamy też mechy, które dość pospolicie krążą i niszczą florę i faunę Pandory. Mamy te śmigłowce, te takie charakterystyczne właśnie dla tego uniwersum.
Avatara, tak.
Z obrotowymi właśnie tymi łopatami, które też patrolują okolice i bardzo często może na przykład zdarzyć się tak, że latając na ekranie, czyli tym naszym gadzim towarzyszu, na którego grzbiecie możemy przemierzać właśnie niebiosa, możemy spotkać i wdać się właśnie w powietrzną walkę ze śmigłowcami. Także dużo bardziej urozmaicony jest według mnie typ przeciwników, natomiast w pewnym momencie on też robi się troszeczkę nudny, bo mimo wszystko wciąż walczymy z tym samym, powiedzmy, są wariacje, tak? Mamy pewne wariacje tych mechów, na przykład mechy granadierzy, bardziej opancerzone i tak dalej, natomiast pomimo pozornej różnorodności na początku, w pewnym momencie to zaczyna się troszeczkę nudzić. Nie pomaga w tym, wydaje mi się, też wybór broni, których jest mimo wszystko dosyć mało. Mamy zestaw łuków, chyba nawet 4 łuków. Mamy łuk ciężki, mamy łuk przeznaczony do takiej walki bardziej na dystans, mamy krótki łuk, który właśnie służy najlepiej do eliminowania albo podczas polowań właśnie jakichś zwierząt, albo nieopancerzonych, że tak, żołdaków nieprzyjaciela. Oprócz tego mamy też ludzką broń, z której możemy korzystać, natomiast powiem szczerze, do niej miałem takie dość mieszane uczucia i nie strzelało mi się nie za dobrze, dlatego raczej trzymałem się łuków i powiedzmy broni bardziej charakterystycznej, tak, dla Navi, dla lokalnych mieszkańców, dla tubylców.
To trochę przypomina, jak mówisz, Horizona, w którym też tych łuków, jakichś takich typów, też jest sporo. Chyba nie aż tak dużo jest ich w awatarze, co w Horizonie, bo tam w Horizonie to po prostu była ich tona tych różnych jakichś łuków strzelających granatami, łuków strzelających kilkoma pociskami naraz, i tak dalej. Tego było sporo.
Chyba 4 archetypy tych łuków. Oczywiście znajdujemy jakby różne modele, czy może jakby różne warianty tych samych rodzajów łuków, które różnią się tam mocą. Możemy też je modyfikować, zmieniać cięciwy, zmieniać uchwyty. Natomiast no, tych broni zdecydowanie mniej.
Jak grałem chwilę na pokazie, to co mi się spodobało w kontekście walki, to było to, że są mechy i mechy mają oczywiście tam parę pasków życia, są takie dosyć twarde, ale jest taki trik chyba, którym można, że można, one mają jakby swój headshot, czyli jakby mają taki słaby punkt. Tym samym punktem jest oczywiście człowiek, który w nich
pilot,
siedzi.
Pilot, kierowca.
Tak, że jeżeli przebijemy się przez szybę, która go chroni, no to wtedy możemy jednym strzałem załatwić pilota i wtedy tego mecha możemy szybciej zabić. I to było fajne, to znaczy to mi się podobało, bo to było takie trochę na zasadzie premiujące jakby twój skill, na tej zasadzie, że jeżeli dobrze celujesz, to możesz się bardzo szybko pozbyć takiego twardego bydlaka, nie?
Tak, generalnie wydaje mi się, że jakby mechanika związana jakby z celowaniem w miękkie jest jakby prowadzona przez całą grę, bo polując na różnego rodzaju zwierzynę, też korzystając tak z lokalnego wiedźmińskiego zmysłu, czyli zmysłu Navi, jesteśmy w stanie jakby zlokalizować słabe punkty danych przeciwników. No i po prostu jeżeli faktycznie wykażemy się celem, jesteśmy w stanie wyeliminować niektóre typy przeciwników znacznie szybciej.
W ogóle właśnie, zmysły Navi, to jest taki chyba kontrowersyjna rzecz w kontekście Awatara. Przynajmniej ja to odbierałem. Dla mnie to było dziwne, bo moje doświadczenie, jak rozpocząłem w ogóle grę w tym demie, było takie, że wrzucono nas gdzieś w środek rozgrywki, tak? Z tego, co kojarzę, to gdzieś tam w okolicy jakiejś 8 godziny, tak jak mniej więcej ty grałeś.
Tak, to będzie mniej więcej
I to było trochę na tej zasadzie, że miałem odnaleźć w lesie jakiś owoc, i nie byłem w stanie tego zrobić. Nie byłem w stanie dojść do tego miejsca. Nie wiedziałem, jak to miejsce znaleźć. Nie było oznaczone na mapie. Nie miałem takiego typowego Ubisoftowego kompasu, który by cię prowadził za rękę i tak dalej, i tak dalej. Dopiero później podpowiedział mi deweloper, żeby bardzo jednak intensywnie korzystać z tych zmysłów Navi. I one rzeczywiście są trochę, one zmieniają trochę wygląd, tworzą taką soczewkę na ekranie, która ma taki filtr specyficzny, powiedzmy niebieski. I przez nią widać przeciwników, oni są wtedy podświetleni i widać na przykład cele, do których zmierzamy. Ten cel jest oznaczony takim jakby trzema takimi jakby kreskami, powiedzmy.
Tak.
I to może być nawet gdzieś tam daleko, ale to jest ten cel, do którego zmierzamy. I to jest w tym sensie kontrowersyjne. Mówię, że dla wielu graczy to chyba będzie nieintuicyjne, bo ja się w tym gubiłem. Bardzo łatwo było mi się zgubić w tej grze i bardzo łatwo było mi nie do końca zrozumieć, co mam zrobić. Też miałeś takie wrażenie?
Wiesz co, wydaje mi się, że jest dużo słuszności w tym, co mówisz, bo biorąc pod uwagę, że nie mamy kompas, ale kompas nie służy, tak jak powiedzmy w większości współczesnych gier, tak że mamy po prostu, o, idź tutaj, kieruj się w tą stronę. Musimy dalej korzystać z tych zmysłów Navi. Musimy kliknąć odpowiedni przycisk, który jest, pod którym mamy przypisane zmysły Navi. Musimy spojrzeć, o, tam mi się świeci, idę w tamtą stronę. Natomiast faktycznie, bo wiem nawet chyba, o której misji mówisz, bo powiem szczerze, że też miałem z nią problem. Ona w pewnym momencie chyba nawet sugerowała, żeby wykorzystać jedną tam z mechanik chyba tropienia, która polegała na tym, że w bestiariuszu musimy sobie zaznaczyć jakiś element, czy to fauny, czy flory. Dostajemy podpowiedzi, natomiast te podpowiedzi nie są w formie tutaj masz zaznaczone na mapie, idź w tą stronę, tylko one są na zasadzie takiego wyszukaj odpowiedniego biomu. Na mapie możemy włączyć filtr, który zaznacza nam odpowiednie biomy, że tu na przykład jest mokro, tutaj jest las deszczowy, tutaj jest las taki, tutaj jest sucho, idź w tą stronę, tu wybrzeże. I musimy... Dużo jest jakby tutaj łączenia elementów. Jeżeli ktoś faktycznie przeskipuje tutorial związany z tym, w jaki sposób używać w ogóle tej mechaniki tropienia, używanie bestiariusza, to jestem w stanie wierzyć, że można się w tym zagubić. Bo szukając, to był jakiś faktycznie miód, coś takiego.
Tak, jakiś miód to był. I po prostu ja się tam strasznie gubiłem. Właśnie jestem ciekaw, bo w ogóle też widziałem, że tak mówiłeś, że korzystasz dużo z tego zmysłu, że praktycznie cały czas z niego korzystasz. I powiem tak, moim zdaniem ta perspektywa tego zmysłu nie jest najpiękniejsza. To znaczy, on nakłada taki dosyć agresywny filtr na świat, który mi się osobiście nie podoba. I fakt, że trzeba go używać często, jest dla mnie takim trochę zniechęcający wizualnie.
Jest zniechęcający wizualnie, plus do tego jest... W pewnym momencie gracz zaczyna też tak kompulsywnie trochę klikać w pewnym momencie na ten zmysł, bo fakt, że nie mamy jakby zaznaczonej lokalizacji, do której mamy się udać konkretnie, a też niektóre nie są opisane jakby w kontekście fabularnym, czy w kontekście jakby opisu misji zbyt dokładnie, no to musimy siłą rzeczy z tego skorzystać. I w momencie, kiedy dostajemy tylko powiedzmy jakiś tam ogólny opis, nie mamy nic na kompasie, musimy się wspomóc zmysłem nawi. Zmysł nawi faktycznie podkreśla nam taką niebieską poświatą kierunek, w którym musimy się udać, no i to wygląda tak, że po prostu idziemy zmysł nawi. Przechodzimy parę kroków zmysł nawi, zmysł nawi. Plus do tego problem robi się tym większy, że zmysł nawi i jakby efekt jego działania i podświetlania jakby elementów istotnych dla misji zmienia się, jeżeli podejdziemy bardzo blisko. Bo w tym momencie nie mamy już powiedzmy jakiejś takiego ogólnej aury w okolicy, tylko często podświetla nam konkretny element. Ale w momencie, kiedy podświetla nam na przykład element taki jak na przykład jakiś włącznik, jakieś takie bardzo drobne elementy, to tu się faktycznie zaczyna robić problem, bo powiedzmy w tym zalewie niebieskiego, tak jak wspominałeś o tym, w tego agresywnego filtru, czasami ciężko jest zauważyć pewne elementy. I tak jak wspomniałem, no niektóre opisy jakby miejsc, czy tego, co mam zrobić, nie są do końca jasne. I wierzę, że niektórzy mogą mieć faktycznie problem miejscami. No ja miałem problem, ty wspominasz, że w Grand Demo też miałeś problem.
Tak, tak.
A należy też pamiętać, że w ustawieniach możemy chyba w ogóle kompletnie wyłączyć, to jest właśnie nazywa chyba tryb eksploracji, tryb
eksploratora.
Właśnie
tego jestem bardzo ciekawy, bo właśnie z jednej strony powiedziałam tak, że w sumie to, znaczy inaczej, ten tryb eksploracji polega na tym, że się wyłącza możliwość jakby tego korzystania z tego wiedźmińskich zmysłów, tak? Czy też nawi zmysłów.
Albo ogranicza do pewnego stopnia chyba tylko też, okay. też ich używa.
Ale co o tyle dla mnie ciekawe, no bo wiesz, z jednej strony to jest coś, co ja bym skojarzył, takie tego typu podejście, tego typu gaming, czymś, nie wiem, z grą w stylu Kingdom Come Deliverance, na tej zasadzie, że takiej bardziej realistycznej, trochę hardkorowej. Mhm. Więc w sumie to szacunek dla Ubisoftu, że potrafi wyjść trochę z tej swojej takiej strefy bezpieczeństwa i zaoferować coś innego, bo z jednej strony właśnie ta gra wymaga od nas trochę większego, powiedzmy, większej orientacji w terenie.
Zainteresowania się też światem przedstawionym, tak. Używania faktycznie tego bestiariusza, analizowania.
Tak. Z drugiej strony pytanie, czy robi to w sposób udany, tak? Bo na przykład jedno z takich gier, w które można grać bez żadnych podpowiedzi jest, nie wiem, Red Dead Redemption 2 na przykład, bo tam rzeczywiście postacie jak ci mówią, gdzie masz pójść, to ci mówią, którędy masz pójść, albo co będziesz musiał minąć, albo coś takiego. To nie jest na zasadzie, tak, pójść do miasteczka, nie? Oni ci powiedzą, jak masz pójść do miasteczka, albo w którym budynku jest osoba, której szukasz, więc można sobie poradzić z wyłączeniem kompasu, tak? Mnie to w ogóle też ciekawi, bo ja lubię sobie wyłączać elementy interfejsu od czasu, kiedy wyłączyłem mapę w Cyberpunku, która mnie strasznie denerwowała, bo miałem wrażenie, że gapię się tylko w mapę i że po prostu chodzę jak po szturku. I od kiedy ją wyłączyłem, to nagle się okazało, że chłonę dużo bardziej Night City i strasznie mi się to spodobało i już w zasadzie całe moje drugie przejście Cyberpunka było bez mapy. W sensie, ona jest oczywiście jak wejdę w menu, bo nie mam pamięci fotograficznej, żeby znać całe Night City. Na pamięć potrzebuję, ale nie chcę, żeby to było tak cały czas, jakby waliło mnie w oczy. Dlatego trochę mnie zniechęca to, co mówisz, że dużo razy cały czas się klika ten zmysł na zasadzie, bo się inaczej zgubisz. Ciekawi mnie tryb eksploracji, ale mam wrażenie, że gra jest jednak będzie bardzo nieprzyjazna z tym trybie eksploracji.
Wydaje mi się, że problemem nie jest sam fakt jakby istnienia tego trybu alternatywnego, gdzie musimy faktycznie jakby zwracać uwagę na jakieś niuanse, czy zapoznać się jakby z lokalną fauną i florą, tylko bardziej to, że gra trochę nie jest do tego przystosowana. Bo no, tak jak wspomniałeś, no, to nie jest Morrowind, gdzie mamy tam, nie wiem, dokładne opisy tego, w którym kierunku powinny siły tam iść, na północ, przechodząc gdzieś
tak
tam.
Tak było,
gdzieś tam.
Dokładnie.
Dokładnie. No to nie jest gra tego typu. W sensie, jeżeli ktoś ma ochotę i chce faktycznie bawić się w coś takiego, no to w porządku. No to myślę, że może odnaleźć w tym trochę zabawy, natomiast... Wydaje mi się, że jest powód, dla którego domyślnym chyba trybem jest ten tryb zaznaczającym cele misji dokładne.
Dobra.
Można to sobie ustawić na początku, ale mimo wszystko chyba gra, wydaje mi się, że sugeruje mimo wszystko ten tryb standardowy.
Okej. A dobra, to mam inne pytanie, bo jak zresztą pisałem tą zapkę Awatara, wrażenia z tego dema, to napisałem tam... Mam takie wrażenie, że Awatar to jest takie dziwne uniwersum, bo ono z jednej strony jest szalenie popularne, wszyscy widzieli Awatara 1, masa ludzi widziała Awatara 2. Z drugiej strony spotkać takiego kogoś, kto nazwie się fanem Awatara, jest bardzo trudno, że jest coś w tym, że to jest taki hamburger, którego się, przynajmniej ja tak to odbieram, którego się zjada i o którym się bardzo szybko zapomina. Nie pamiętam imion postaci z tych filmów, nie pamiętam nazw frakcji z tych filmów. Jakby ta Pandora była śliczna, ale pusta tak jakby, przynajmniej dla mnie. I w związku z tym, jak wygląda kwestia fabularna w Awatarze Ubisoftu? Z kolei Ubisoftu, który też nie uchodzi, zwłaszcza w ostatnich latach, za firmę, która robi jakieś doskonałe opowieści w swoich grach. Wręcz powiedziałbym, że ma co poprawić, jeśli chodzi o sposób prowadzenia opowieści, o umiejętność kreowania postaci w swoich grach. Jak rozmawialiśmy na przykład o Assassin's Creed Mirage, ostatnia duża gra Ubisoftu, no to właśnie narzekaliśmy na to, że te postacie nam się nie podobają, że historia nam jakoś jest opowiadana w taki sposób mało subtelny. Jak jest w Awatarze?
Powiem szczerze, że fabuła określił mnie mianem nieszkodliwej, co myślę, że dużo może mówić na jej temat.
To byłoby takie awatarowe w takim razie.
Tak.
Właśnie.
Od razu mówię, że mogę być tutaj trochę stronniczy w pewien sposób, bo ja powiem szczerze, że nie jestem wielkim fanem ani pierwszego, ani drugiego filmu, ani w ogóle uniwersum Awatara jakoś specjalnie. Natomiast sama fabuła Pandory, jakby to powiedzieć, postacie były raczej archetypiczne, tak jak wspominaliśmy wcześniej. No, ciężko byłoby mi wymienić więcej niż kilka imion, a grałem w tą grę dzisiaj rano, więc myślę, że to może trochę mówić jakby o tym, jak charakteryzowane są postacie. Postacie tak. Są archetypiczne, są bardziej chodzącymi cechami jakimiś takimi bardzo, bardzo ogólnymi niż jakimiś konkretnymi postaciami z krwi i kości.
Dariusz pisał w recenzji właśnie, że to jest ogromne wyzwanie, jak stworzyć ciekawe postaci w grze, w której wszystkie postaci wyglądają identycznie, bo są dużymi, niebieskimi istotami.
Tak.
I one rzeczywiście są dosyć podobne do siebie. Navi są dosyć podobne do siebie. Plus jeszcze wszystkie mają bardzo dziwne imiona, które są trudne do zapamiętania. Dobra. I że to już samo stawia przed twórcami takie wyzwanie, jak stworzyć, żeby te postacie były ciekawe, skoro one po prostu nie chcą wchodzić do głowy po prostu. Nie chcesz ich zapamiętać, nie?
Tak, jakby w tym kontekście też ciekawe jest to, w jaki sposób Ubisoft próbował jakby rozróżnić różnych Navi od siebie, że na przykład jedna bohaterka nie ma jednego oka i ma przymkniętą powiekę. Inny, bo dużo postaci też jakby rozpoznaje się na przykład przez ubiór.
Tak, że mają coś charakterystycznego.
Tak, jeden
sobie,
z bohaterów, którego poznajemy bardzo wcześnie, na przykład charakteryzuje się tym, że jest wojownikiem, partyzantem. Navi, który nosi na sobie ludzką kamizelkę z poszywanymi tymi nieśmiertelnikami. To jest też jakby taki jakby ciekawy element designu, ale faktycznie jest problem czasami rozpoznać te postacie, szczególnie powiedzmy takie mniej pierwszoplanowe. Zapamiętaj imion, też miałem problem, powiem szczerze. Szczególnie, że tak jak wspomniałeś, one nie są dość łatwe do zapamiętania. To są tam lokalne imiona Navi, które często są dwuczłonowe. Więc często właśnie postacie rozpoznawałem w taki bardzo archetypiczny sposób. A, to jest ta pani, która się dużo denerwuje. To jest gość, który nosi na sobie te nieśmiertelniki i jest wiecznie niezadowolony. To jest gość, którego interesują ludzie, interesuje go technologia ludzka i tak dalej, i tak dalej.
Ja nie oczekiwałem po Awatarze, który jest adaptacją filmów Awatar, jakiejś super historii. Więc to też nie jest, jeżeli mówisz, że ta historia nie jest jakaś super porywająca, to dla mnie to nie jest zupełnie rozczarowanie.
Nie, w sensie...
Bo i tak nie oczekiwałem nie wiadomo czego, nie?
Tak, myślę, że ona jest bardzo mocno, idzie jakby tropem filmu, przynajmniej pierwszego, bo powiem szczerze, że drugiego nie oglądałem. Natomiast mamy tutaj bardzo jakby wyraźne linie, kto jest protagonistą, kto jest antagonistą. Tak, to jest bardzo dychotomiczny świat. Są źli ludzie i dobrzy Navi. Mamy wiadomo tych dobrych ludzi, tych członków, tych powiedzmy, nie wiem, naukowców czy żołnierzy, którzy odeszli z tego RDA, aż z przypomnijmy sobie nazwę tej instytucji, w każdym razie od tych złych,
tak,
tej złej
tak,
korporacji,
zła korporacja
wydobywczej. I to właśnie, i oni przyłączyli się do tej grupy oporu, do tego Resistance, tak po prostu nazywanego, że po prostu jako Resistance. To jest bardzo zero-jedynkowy świat. Mamy złych ludzi i dobrych Navi. Mamy dobrą planetę i złą jakby tam industrializację. To jest pewnego rodzaju też taka trochę romantyzacja tego powiedzmy, nie wiem, życia plemiennego, ale powiem szczerze, że jeżeli ktoś faktycznie podobały mu się te klimaty, podobał mu się jakby ten jakby świat przedstawiony, prawdopodobnie będzie też zadowolony tutaj, więc tak jak wspomniałem, fabuła jest nie boli słuchanie jej. Natomiast rzecz, o której...
A to już jest dużo, bo mnie na przykład bolała fabuła w Mirage, więc to już jest jakiś, powiedziałbym, to nie jest najgorzej, jeśli chodzi o Ubisoft.
To jest też, wydaje mi się, kwestia pewnie gustu. To,
tak, oczywiście, że tak.
Jak każdy odbierze jakby tą fabułę, natomiast z drugiej strony nie przeszkadzała mi aż tak bardzo, natomiast przeszkadzała mi jedna rzecz. Męska wersja głosu głównego bohatera, która jest straszna. Mój problem z tym jest taki, że nasz główny bohater odzywa się dużo. Co prawda nie mamy wpływu na to, co powie, bo to jest wszystko predefiniowane. Nie mamy możliwości wyboru opcji dialogowych. Nasza postać jest napisana i idzie, powiedzmy, z góry...
Wcielamy się w gotową postać.
Gotową postać, z góry wytyczona postać, ze swoim jakby jakimś zespołem wartości, czy z jakimiś własnymi przemyśleniami, które też nie są jakoś zbytnio głębokie. To jest, mam wrażenie, też taki trochę everyman, żeby każdy mógł utożsamić się do pewnego stopnia z naszym bohaterem. Natomiast męska wersja głosu jest okropna. Nie jest okropna pod względem, powiedzmy, technicznym, czy jest
źle nagrana. Mówisz angielskiej tak w ogóle, tak?
Tak, mówię o angielskiej wersji. Nie ma chyba w ogóle polskiej wersji.
Nie ma. Czyli tylko napisy są.
Tak. Wydaje mi się, że dubbing jest tylko w wersji oryginalnej. Natomiast męski głos, mimo że jest nagrany dobrze, jakby technicznie nie jest żaden problem, jest bardzo różni się od żeńskiego. Żeński głos jest właśnie taki pełen determinacji. Czujemy jakby jakieś zaangażowanie naszej postaci. Natomiast męski głos jest cały czas taki, brzmi jak taki chłopiec do bicia. Okay. Jest taki nieprzekonany do wszystkiego, plus jeszcze często miałem jakiś taki dysonans, że na przykład odbiłem posterunek, przy okazji zabijając tam powiedzmy 10 żołnierzy RDA, po czym chwilę później słyszę swojego bohatera, który łamliwym głosem mówi, że o, czy ugryzienie tego uwada będzie boleć. No, i nie jestem chyba jedyną osobą w redakcji, która podziela jakby moje poglądy na ten temat, bo pytałem też kolegów, którzy już zdążyli pograć i stwierdzili, że też nie są w stanie wytrzymać męskiego głosu.
Okej, to jest w takim razie porada od nas. Grajcie Navi kobietą, tak? Jeżeli chcecie mieć lepszy głos. Dobra, grałeś na PC-cie.
Grałem na PC-cie.
Jak gra w ogóle jest optymalizowana?
Jest w porządku, jest nie najgorzej. Grałem na względnie mocnym laptopie, na którym gra w wysokich, nie maksymalnych, ale wysokich ustawieniach spokojnie wyciągała 50-60 klatek z jakimiś tam okazjonalnymi dypami. Natomiast działało całkiem w porządku. Co ciekawe, całkiem nieźle działało przełączanie się pomiędzy chodzeniem na piechotę, a na przykład wsiadaniem i lotem na ekranie. To zaskoczyło mnie dość pozytywnie, bo faktycznie jakby ta tranzycja pomiędzy jednym a drugim była bezproblemowa. Sam lot też wydało się całkiem w porządku. Draw distance działał w taki sposób, że byłem w stanie dostrzec jakby szczegóły elementów, które faktycznie mogły mnie zainteresować, a tam dalsze to już, powiedzmy, mniej ważne były renderowane w niższej rozdzielczości i to było faktycznie widać, ale działało to tak, jak powinno działać. Natomiast rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, to jest bardzo dziwne jakby umiejscowienie niektórych ustawień graficznych, a mianowicie ray tracing. Niektóre opcje oparte na ray tracingu, ich w grze jest chyba bodajże ze 4, są wplecione po prostu do innych ustawień. I to mnie strasznie zirytowało, bo odpalając grę, tam powiedzmy ustawiłem mniej więcej tak, jak mi się podobało i gramy. Ale widzę, że miałem wrażenie, że gra nie daje nam wszystkiego, co mogłaby dać i zastanawiam się dlaczego. Posprawdzałem, poczytałem szczegółowo opisy konkretnych ustawień i widzę, to jest oparte na tracingu, to jest oparte na tracingu, to jest oparte na tracingu. I włączenie wszystkiego, powiedzmy, na średnie czy wyższe ustawienia będzie miało duży wpływ na to, jak gra będzie działać. Mimo że ray tracing ma już trochę lat i jakby już zdążył się zadomowić w wielu grach, szczególnie na PC-tach, no wciąż mimo wszystko jest technologią trochę eksperymentalną. Jakby jej działanie też mocno odbija się na to, w jaki sposób gra może działać. Też zależy się oczywiście od karty graficznej, ale wpływa na to, jak może działać. Dlatego jestem zwolennikiem raczej oddzielania ustawień związanych z ray tracingiem jako osobny dział. Tu są rzeczy związane z ray tracingiem. Chcecie, żeby mieć ray tracing? Proszę, włączcie sobie śledzenie promieni. Proszę bardzo, ale niech to będzie ładnie oddzielone, a nie żebym musiał w pewnym momencie szukać. O kurde, to jest ray tracing. Wyłączam plus 10 klatek.
Okej, ale właśnie, promienie, oświetlenie, to wszystko prowadzi mnie do tego pytania, które sobie zanotowałem oczywiście. I Avatar to był pierwszy film i drugi film to były takie szczytowe osiągnięcia technologii, powiedzmy, komputerowej grafiki, jeśli
filmowe
chodzi o filmy.
Filmowe benchmarki.
Tak, filmowe benchmarki, jak dobrze może wyglądać, powiedzmy, kino science fiction. I jakby trudno odmówić tego Avatarowi. A jak, jeżeli chodzi o Avatara Ubisoftowego, czy on jest też taki piękny? Bo powiem tylko tak, że Dariusz w recenzji wspomina o tym, jak bardzo mu się ten świat podoba. Jak z nami rozmawiał, to mówił, wow, jakie to jest piękne, jakie to jest, jak ta gra ślicznie wygląda i jest zachwycony. Zresztą nie tylko on jest zachwycony w recenzji, czy jakby w redakcji wizualiami, a tobie się jak podobał?
Powiem tak, to wszystko zależy od odpowiedniego kontekstu. To znaczy, prawdopodobnie no nie jest to najpiękniejsza gra pod takim czysto technicznym względem, że mamy najostrzejsze tekstury, najładniejsze odbijanie promieni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cały kontekst tego biegania po lesie na fantastycznej planecie pewnej, pełnej obcej fauny, flory, kolorów, no mimo wszystko robi robotę. To, że tak kolokwialnie powiem, no ładnie to wygląda. Wchodząc do lasu właśnie jesteśmy aż po... Dużo osób jakby wspominało, grając w redakcji, mam wrażenie, że pierwszy raz wychodząc do lasu czuło się aż takie przesaturyzowanie tego świata. Było pełno kolorów, mnóstwo ruchu.
Jak się poruszasz, to na przykład jakieś rośliny się chowają i tak dalej, że w gruncie rzeczy to jest super, chociaż też jest trochę konfundujące, zwłaszcza na początku, bo masz takie, czy ja mam z tymi rzeczami wchodzić w interakcję, bo one w wielu grach tak pełne detali, kolorów rzeczy sugerują, tak, że tak, na przykład masz nie wejść w nie interakcję. Się okazuje, że nie, to są po prostu jakieś przedmioty, tak?
Ja bym do tego wątku nawet wrócił później, jeżeli chodzi o też czytelność gry, natomiast jeżeli chodzi o samo jakby przedstawienie i też taką, powiedzmy, projektową jakość tej grafiki, to wygląda to naprawdę interesująco, ale jednocześnie nie stara się być aż tak, powiedzmy, obce, jakby być mogło. Jakby... Nie wiem, czy rozumiesz do końca, co mam na myśli.
Wiem, o co ci chodzi. Chodzi o to, że jak popatrzysz na ten las, to on wygląda...
Znajomo do pewnego stopnia.
Tak, że powiedzmy, że byłeś powiedzmy w ogrodzie botanicznym w Krakowie, to ten ogród botaniczny to powiedzmy z jakiejś takiej szklarni, to można by spróbować przełożyć na ten las z Pandory. Tak,
dokładnie. Mamy tutaj powiedzmy biomy, które znamy z rzeczywistości, ale podbite dodatkowo z czymś jakimś jeszcze, czymś dodatkowym smaczkiem. Z jakimiś dodatkowymi kolorami, jakimiś powiedzmy nawet takimi haptycznymi trochę doświadczeniami. Tak jak wspominałeś, że przemierzając właśnie te lasy, dużo rzeczy reaguje nawet nie tyle nasz ruch, co też na naszą obecność. Niektóre rzeczy na przykład zaświecają się, kiedy chodzimy powiedzmy tam po runie leśnym. Dużo roślin reaguje w jakiś sposób na przykład na nas dotyk. Mamy na przykład rośliny, które działają trochę jak drzwi, że otwierają się w momencie, kiedy dotkniemy ich. Do tego towarzyszy jeszcze jakiś tam efekt dźwiękowy, efekt świetlny. I to faktycznie fajnie działa. Plus do tego mamy różnorodne w miarę tego. Mamy taki bardziej las deszczowy, bardziej las przypominający może nawet jakąś tajgę. Do pewnego stopnia taki bardziej północny,
tak?
Zimowy. Mamy równiny, które z drugiej strony może... Z równinami jest ciekawa sprawa, bo one nie wyglądają aż tak zapierająco dech w piersiach, jeżeli chodzi o też taką kolorystykę i takie przesaturyzowanie tego świata. Natomiast tam bardzo ładnie grają efekty świetlne, wydaje mi się. Tam światło dużo.
A nie miałeś tak na przykład, że byłeś w stanie przegapić, nie wiem, ja na przykład tak miałem w demie, ale może to była kwestia demo, a może to była kwestia tego, że nie byłem jeszcze do końca przyzwyczajony, może kwestia tego, że było to demo streamowane, ale ja na przykład potrafiłem, latając po tym lesie, rozglądać się, patrzeć i nagle usłyszeć jakiś głos, zacząć się rozglądać, nagle zobaczyć, że stoi, nie wiem, 2 metry ode mnie jakiś Navi.
Tak.
I po prostu przez tę ilość kolorów, bogactwa i wszystkiego, to byłem w stanie przegapić postaci.
Tak.
Po prostu nie byłem w stanie, biegłem sobie na wprost tej postaci, biegałem obok niej, nie widziałem jej zupełnie.
I tutaj trochę wracamy do tego tematu czytelności,
no właśnie,
tego świata,
tak,
o której wspominaliśmy wcześniej. Co też trochę łączy się z tym, o czym mówiliśmy na początku, czyli o tym, czy te zmysły są konieczne w ogóle, czy jakby znajdowanie celów misji odpowiednie jest dość proste. No właśnie, jakby cała gama tych powiedzmy kolorów, jakichś takich elementów, które reagują na naszą obecność, sprawia, że ta gra w pewnym momentami robi się bardzo nieczytelna, szczególnie w tych biomach bardziej leśnych, tych takich gęstych przestrzeniach, pełnych właśnie kolorów, ruchu, dodatkowo jeszcze w nocy, kiedy mamy trochę mniej światła, to wszystko robi się, to może się zlać w pewien taki jeden blob kolorowy, jeden kolorowy blob, który nawet, już nawet nie tyle mowa o tym, że na przykład ciężko jest dostrzec postacie, szczególnie, że Navi są niebiescy, tak?
Tak,
i to
tak,
też
tak.
Dobrze jakby komponuje się z całą resztą otoczenia, tak. Dobrze się kamuflują po prostu.
No dokładnie.
Natomiast w pewnym momencie możemy mieć nawet problem, przynajmniej ja miałem problem, czy na przykład jestem w stanie przejść tą ścieżką, czy na przykład będę w ogóle w stanie przycisnąć się przez tą gęstą roślinność.
Okej, w ten sposób.
A jeszcze jeżeli w tym całym gąszczu kolorów i różnych zjawisk muszę znaleźć jakiś jeden konkretny element, jedną konkretną roślinę, jedno konkretne zwierzątko, robi się problem. Nie pamiętam, czy to z tobą rozmawiałem na ten temat, czy z kimś innym, ale na przykład w sytuacjach, kiedy przemierzałem dżunglę i na przykład atakowały mnie jakieś stworzenie, jakieś takie powiedzmy psopodobne...
Tak, rozmawialiśmy o tym.
Tak, że jakieś takie psopodobne zwierzątka mnie atakują, skaczą na mnie, widzę je, atakuje mnie coś i one w tym momencie lądują. I nikną w trawie. I nie wiem, gdzie one są.
Gdzieś w jakiś tam, za jakimiś listrami monster, które tam rosną, jakieś innymi grzybami wielkimi, tym wszystkim się po prostu gubili, tak?
Tak, i nie wiem w tym momencie, co mnie atakuje. Atakuje mnie 1, 2, 3, 4 zwierzęta, to mnie atakuje, gdyby nie to, że...
I wtedy zmysł Navi wchodzi w grę.
Dokładnie,
tak?
Trzeba użyć znowu zmysłu Navi, trzeba przytrzymać kompulsywnie ten przycisk i po prostu szukać, gdzie ty jesteś. A jeszcze ważne jest to, że właśnie takie elementy żywe, jak właśnie zwierzęta czy cele misji, nawet po wyłączeniu zmysłu, one jeszcze chwilę jakby tak promienieją, więc to też troszeczkę pomaga. Natomiast no, wydaje mi się, że no, nie powinno to być konieczne.
Wiesz co, to na co ja zwróciłem z kolei uwagę i to już w demie, chociaż w demie jak to widziałem, to miałem taką myśl, hej, ale to przecież jest jeszcze demo, to może oni to zmienią. Że to jest tylko jakiś po prostu ten... Chodzi mi generalnie o interfejs, to znaczy ja jestem strasznym hejterem tego interfejsu, po prostu uważam, że on jest taki...
Xbox 160.
On jest, dokładnie, on jest jakiś taki... Wszystkim, on jest bardzo niebieski, ma bardzo dziwne kolory, jest taki przeźroczystawy, niebieski, ciężko mi to nazwać, ale kojarzy mi się to właśnie z jakimiś, nie wiem, z jakimiś latami 2000, jakimiś programami operacyjnymi, nie wiem, w sensie Windows na przykład, jakieś 2000, nie wiem, albo XP, albo coś takiego.
Windows Media Player.
Tak, coś takiego. To jest trudne do określenia, ale raz, że jak dla mnie jest brzydki sam w sobie, dwa, że jak widziałem na przykład tam umiejętności czy coś, to one mają jakieś takie ikonki, które mi nic nie mówią, jak patrzę na te jakieś tam ikonki typu tu coś z łukiem, ale nie bardzo wiadomo, co tak naprawdę ta postać z tym łukiem robi. Trzeba najechać, trzeba przeczytać i jakby... Więc ja jestem strasznym hejterem tego interfejsu. Po prostu mnie on odrzuca. Mówię, miałem wrażenie, jak wtedy grałem, sobie myślę, nie, no spoko, no to może jest po prostu jakiś tam placeholder, po prostu to jest taki tam... To jest normalne, tak? W toku produkcji po prostu szereg elementów jest używany jako placeholdery i dopiero na sam koniec się, na przykład kończy się dopiero praca nad interfejsem i dopiero wychodzi z tego to, co tak naprawdę chcemy. I to potrafi mieć ogromny wpływ. Dla mnie ten interfejs jest okropny, ale może tylko ja jestem hejterem tego interfejsu.
Mam podobne zdanie, może nie tak
chyba
ekstremalne.
Mnie się strasznie nie podoba. Ja mam po prostu, dla mnie to jest najgorszy interfejs roku co najmniej, jak nie, nie wiem, może kilku ostatnich lat, bo po prostu... Nie wiem, jak jest jego praktycznością, no bo ja miałem tylko okazję w to demo pograć, ale na pewno wizualnie po prostu zniechęca mnie do zaglądania do niego.
Jest bardzo monochromatyczny. To na pewno trzeba mu oddać, jest bardzo niebieski, co jakby rozumiem, że ma się łączyć w jakiś sposób tak z ludem Navi, którego przedstawicielem gramy, no natomiast nie wiem, czy było to aż tak konieczne, żeby tak akcentować jakby kolor właśnie tego ludu. Nie wiem, czy było to konieczne, natomiast no, na pewno oddam to, że on jest taki obły, on jest, przynajmniej był projektowany jako taki bardzo obły, taki delikatny. Wydaje mi się, że nawet trochę, może to jest trochę nadinterpretacja z mojej strony.
Albo jakaś taka soczewka właśnie.
Trochę tak, jakby
trochę
on miał...
jak ten filtr, jak ten zmysł Navi, to wszystko w taki jest... I to jest coś, co mi się bardzo nie podoba po prostu.
Jakby to miało być takie naturalistyczne, właśnie takie nawiązujące do powiedzmy fauny i flory lokalnej. Natomiast... W pewnym momencie już zdążyłem się do niego przyzwyczaić, okay. Natomiast też miałem problem z początku, zważywszy na fakt, że na przykład mapa też nie pomaga, która według mnie jest dość nieczytelna. Mapę możemy na przykład sobie obracać w różne strony, ale na przykład brakuje na niej opcji znaczenia więcej niż jednego znacznika, który w przypadku tego, że nie mamy konkretnie celów misji zaznaczonych na mapie, będziemy korzystać z niego często i dużo. Bo to jest jedyny, powiedzmy, wskaźnik taki wyraźny, który my możemy sobie gdzieś wstawić, który będziemy widzieć na kompasie. Okay. Tak. Ale jeszcze tak wracając do interfejsu, no to faktycznie on jest... Bywa mało czytelny. Może nie jest najgorszym interfejsem, jaki widziałem w życiu i widziałem w grach wideo w ogóle, natomiast jest dość nieprzyjemny i wydaje się trochę przekombinowany. Plus jeszcze wracając do tego, o czym wspomniałeś, że niektóre rzeczy są tak bardzo mocno symbolicznie przedstawione, tak? To najbardziej widać chyba w drzewku rozwoju postaci. Która notabene wygląda trochę jak z Ori. Nie wiem, czy też miałeś takie...
Wiesz co, za mało grałem w Ori.
Za mało
grałem,
spokojnie.
Tylko troszkę w jedynkę, więc...
Tak, w każdym razie miałem takie wrażenie, że wow, to wygląda po prostu jak art z Ori, taki właśnie długie pociągnięcia pędzlem, mocno jakby takie symboliczne przedstawienie jakby umiejętności. No ale zgadzam się, że jeżeli gdyby nie opisy i powiedzmy jakieś takie krótkie filmiki przedstawiające działanie danego skilla, miałbym problemy ze zrozumieniem, co właściwie oglądam i na co patrzę.
Dobra, dobra, sobie rozmawiamy już ze 40 minut. Powiedz mi w takim razie tak podsumowując, co ci się w ogóle najbardziej podoba w tym awatarze?
Wydaje mi się, że chyba po prostu cały ten gameplay loop oparty po prostu na tak odbijaniu. Ja lubię Far Cry. Ja się dobrze bawię w Far Cry, więc wydaje mi się, że to jest rzecz, która fanom Far Cry też tutaj przypadnie do gustu. Mamy...
Który Far Cry najbardziej lubisz?
Piątka.
Piątka, okej.
Okay. Piątka mi się podobała bardzo, ale tak chyba głównie przez setting. W settingu w porządku. No i trójka, no ale trójka.
Ale czyli gameplay loop, czyli jakby... Bo to jest w sumie dobra rekomendacja, bo myślę, że tym, co przyciąga ludzi do Far Cry'a, to oczywiście jest parę czynników. Jest specyficzny humor, taki dosyć przerysowane te światy są, no ale chyba istotą jest jednak ten gameplay loop. Tak. Przynajmniej zawsze miałem takie wrażenie, że o to chodzi w
Far Cry'u.
Tak,
to jest taka zabawa w otwartym świecie. Mamy różne jakby zadania, mamy różne aktywności, które możemy się zająć. Tutaj sobie odbijemy na przykład jakiś posterunek, tutaj sobie zapolujemy, tutaj zrobimy trochę misji głównych, więc jest to dość przyjemne. Plus do tego, mimo tam mojego narzekania na przykład na to, że nie można podnosić części broni nawet tych ludzkich do oczu, to jest dość upierdliwe w pewnym momencie, to model strzelania i model skradania się, model walki jest mimo wszystko przyjemny.
Mnie się, to, co
pomimo
mi się
swojej monotonności w pewnym momencie.
Tak, to co mi, bo wspomniałeś o tych broniach ludzkich, to mi przypomniało się, że to co było fajne dla mnie, takie dawało mi od razu jakieś takie wrażenie inności tego świata, jest to, jak się porusza twoja postać, bo jesteś
tak,
masz ile? 3 metry? 4 metry? Nie wiem, jesteś gigantem generalnie.
No prawie dwa razy większy niż przeciętny człowiek.
No to pewnie 3 z hakiem, nie?
3
coś
hakiem.
Takiego. I z dużym hakiem. I to czuć, to znaczy czuć, jak rusza się kamera, jak ona się przesuwa przez świat, bo ty jakby widzisz, że robisz większe kroki, czujesz to. Fajnie to widać, kiedy jesteś obok jakichś ludzkich, powiedzmy,
zabudowań
na przykład, bo nagle się okazuje, że jesteś dwa razy wyższy od drzwi.
Tak,
nie?
I to jest właśnie rzecz, na którą zwróciłem uwagę, jak zacząłem grać. Pamiętam, że rozmawialiśmy nawet na ten temat, że fajnie w pewnym momencie w ogóle czuć skalę tego, jak wielcy jesteśmy. Bo tego możemy nie czuć, jak biegniemy po prostu przez las.
Znaczy, ja to już czułem, bo ja mam wrażenie, że coś jest nie tak, że tak powiem, z dynamiką ruchu, z jakby jego...
Okay.
Z samym ruchem, czyli jakby fakt, że kamera jest powieszona wyżej, no bo jakby wyżej niż u zwykłego człowieka i właśnie... Takie miałem wrażenie.
Ale tego może nie czuć, tej skali może nawet nie czuć, jak jesteśmy w lesie.
No tam rozumiem.
W tych lasach dużo rzeczy jest ogromne.
No tak.
Natomiast chyba rozumiem to, co masz na myśli, że jakby jesteśmy takim, czuć, że jesteśmy tym lekkim tubylcem, który zna las jak własną kieszeń, potrafi przemykać.
Jakimiś lianami się możesz błyskawicznie wciągnąć na
dokładnie.
Drzewo. Wiesz, na które liście cię wyrzucą jak trampolinę
skok
i tak dalej, tak.
Działa w bardzo ciekawy sposób, bo mamy faktycznie ten short hop po tapnięciu, w przypadku grania na PC-cie spacji, ale możemy też przytrzymać skoki, na przykład wpływać na to, jak mocno nasza postać skoczy. Plus do tego nasza postać jest taka też dość przyczepna. Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, że bardzo łatwo chwyta się różnych powierzchni.
Tak.
Możemy gdzieś podciągnąć się, jakby... To bardzo dobrze czuć, jeżeli przemieszczamy się po lesie i biegniemy po prostu przez ten las, też w fajny sposób miejscami utorowane są na przykład po wielkich konarach jakieś takie, powiedzmy, autostrady leśne, tak? Mamy tam jeszcze rośliny, które nas przyspieszają i to faktycznie czuć pęd tej faktycznie 3-metrowej, ale bardzo zwinnej postaci. Okay. I to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli to poczucie skali. No, ja tak jak wspomniałem, w lesie może tego nie czuć, ale jak faktycznie trafimy do jakichś takich zabudowań, jakiejś infrastruktury ludzkiej i kiedy musimy kucnąć do korytarzy, które wyglądają zupełnie normalnie, czuć jakby faktycznie rozmiar tej postaci.
Że gramy gigantem.
Szczególnie jeszcze jak podejdziemy na przykład do przeciwnika ludzkiego, który jest no maleńki i sięga nam powiedzmy do pasa.
Jakiś taki.
Czuć wtedy jakby też trochę potęgę tego lokalnego ludu. W momencie też, kiedy kogoś preśniemy i rak to odlatuje, czuć.
Okay.
To jest zabawne.
A powiedz, bo trochę narzekałeś, ale czy jest taka rzecz, która ci się najbardziej nie podoba z kolei, którą byś tak na pierwsze miejsce? Myślisz awatar, co cię w niej wkurza?
Myślę, że to nawet nie będzie jedna rzecz, co bardziej zbiór kilku rzeczy. No tak jak w sumie, ja nie jestem raczej fanem jakby świata przedstawionego, o ile jakby nie przeszkadza mi jakby ten jakby wyraźny proekologiczny przekaz, który według mnie jest w porządku, to jakby samo przedstawienie
jego
jakby...
Jest mało subtelne.
Mało subtelne, okay. To jest bardzo dychotomiczny świat, mamy dobrych i złych. Mi to do końca nie pasowało, natomiast nie było to coś, co jakby skreślałoby dla mnie grę kompletnie. Tak samo fabuła, która miejscami nie jest zbyt angażująca, postaci nie są zbyt interesujące, to też nie jest to coś, co by mnie jakoś, powiedzmy, bardzo odpychało. Więc to są raczej jakieś takie drobne rzeczy, które składają się na coś większego, czyli właśnie fabuła niezbyt interesująca, może świat przedstawiony, ale taka swoją, to jest raczej taka subiektywna rzecz.
No, taka
rzecz.
Indywidualna, bo chociaż mówię, ja mam wrażenie, że ludzie z Avatara, nie wiem, czy to zaszkodzi grze, ale jakoś niespecjalnie się jarają tym uniwersum. To znaczy oglądają, no to są w końcu... To są
jednorazowy hype raz na dekadę.
Tak, ale to są filmy, które są jakby na szczycie najlepiej zarabiających filmów w historii, więc w ogóle nie można powiedzieć, że ludzie nie chcą na nie chodzić, bo chcą, tylko potem jakoś wiemy, jak wygląda uniwersum Star Wars, nie? Mhm. Albo, nie wiem, Assassina, tak? Są uniwersa, które fani rozbudowali na World of Warcraft, nie? To jakby na potęgę. To na jakiejś Unii, jakieś tam wiki, nie wiki, fanfików, grafik, memów, to po prostu żyje, Reddity do dzisiaj. Avatar jakby pod tym względem oczywiście wszystko to, co wymieniłem, istnieje, ale na dużo, dużo niższą skalę. Pamiętam, że sprawdzałem to właśnie przy okazji tego tekstu, na przykład porównywałem sobie Reddity, zaangażowanie Redditów i po prostu Avatara Reddit jest znacznie słabszy od wszystkich tu wymienionych, a nawet wielu innych, od Wiedźmińskiego i tak dalej, a to przecież są teoretycznie większe marki, więc jakby...
Teoretycznie
tak. Dobra, to tak kończąc, powiedz, bo spędziłeś kilkanaście godzin na Pandorze, czy masz ochotę na nią wrócić i czy jesteś ostatecznie jakoś tam zadowolony?
Nie mogę powiedzieć, żebym się męczył. Jestem mimo wszystko raczej, może nie bardzo pozytywnie zaskoczony, ale raczej na tak i grę prawdopodobnie ukończę. Już w tym momencie już nie zostało mi tej głównej, chyba było zbyt dużo, ale tak. Skończę prawdopodobnie nie męcząc się, więc myślę, że jeżeli kogoś kręci faktycznie powiedzmy właśnie ten gameplay lub ta charakterystyka Far Cry'owa, albo jest fanem uniwersum Avatara, Pandory.
Jeśli faktycznie tacy istnieją.
Jeżeli istniejecie.
Tak, dokładnie.
Pewnie gdzieś istnieją.
Nie, no na pewno są.
Tak,
tacy,
na 100%. Tak. To myślę, że tym bardziej ta formuła się sprawdzi. Nie jest to absolutnie gra roku, czy nawet blisko, natomiast jest to przyjemna gra, która może dostarczyć trochę zabawy w momencie, kiedy oczekujemy na coś innego.
Zwłaszcza, że jest grudzień, dużych gier przez jakiś czas najbliższy nie będzie. Jest to ostatnia duża premiera tego roku.
Tak.
Więc no, jakby trafia w taki moment przedświąteczny, pewnie jeszcze wiele osób właśnie nie ma co odpalić i szuka czegoś, więc może taki Avatar będzie dla nich. To chyba tyle od nas w takim razie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dziękuję wam za wysłuchanie. Czy będziecie grali w Avatara? Czy graliście już w Avatara, jeśli oglądacie ten filmik później? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo jesteśmy ciekawi waszego zdania na ten temat. Po pełną recenzję zapraszamy na Gry Online. Trzymajcie się i cześć.
Trzymajcie się.